Teraz jak przystało na porządnych ludzi, powinniśmy mieć siestę. Szczególnie po takich dobrych ciastach. Aż nie przyzwoicie dobre. Małżeństwo ma to do siebie, że możemy być pewni, że tam nic nie jest stałe. Nic. Bo małżeństwo budują dwie osoby. A każdy z nas ma swoje humory, emocje, marzenia, myśli, słabości, zmagania. Czyli w małżeństwie właśnie doświadczamy nieustannie takiego zmagania. Jeśli ktoś by myślał w ten sposób, a wiele osób tak myśli, mając lat te 20 czy 20 kilka, że jak zawrę związek małżeński, to wszystkie moje problemy się rozwiąże, a przynajmniej większość, to ci, którzy są w związkach małżeńskich, śmiało mogą powiedzieć, że tych problemów tylko przybywa, nie ubywa. Więc pomimo tego, że Słowo Boże mówi, że małżeństwo to jest coś dobrego, bo kto znalazł żonę, to skarb znalazł, coś dobrego, tak? Miał szczęście. Żona została wybrana spośród wielu. Pomimo tego błogosławieństwa trzeba mieć taki realizm życiowy. Wiele osób, gdy myśli o małżeństwie, ma takie spojrzenie jak z mydlanej opery, że, a nie wiem, może mydlane opery też przedstawiają problemy, bardziej takie romantyczne, bajkowe spojrzenie, że jak wchodzimy w relację małżeńską, to żyli długo i szczęśliwie. Czasami bardziej by się kusiło słowo, żyli długo i nieszczęśliwie, tak? Natomiast prawdą jest, że każde małżeństwo doświadcza różnego rodzaju zmagań. Czyli to nie jest kwestia tylko, czy to jest małżeństwo wierzących ludzi, czy niewierzących. Wszystkie małżeństwa się zmagają. Wszystkie małżeństwa doświadczają jakiegoś rodzaju trudności, wyzwań. I ja zawsze, gdy pracuję z narzeczeństwami, staram się ściągnąć te, na ile mi się to udaje, tak? Bo niełatwo ściągnąć takie różowe spojrzenie, te różowe okulary u młodych ludzi, takiego zapatrzenia na siebie, tego stanu zakochania. Stan zakochania, zauroczenia w relacji małżeńskiej jest czymś pięknym, bo może gdyby nie ten stan, to wiele osób by nie podejmowało decyzji o małżeństwie. A tak wchodzimy w taki amok i w tym amoku podejmujemy decyzje. Więc na ile one są świadome, bardzo często nie mamy świadomości, że małżeństwo to po prostu jest zmaganie, to jest wyzwanie, bo gdy człowiek żyje sam, nastawiony jest tylko na siebie samego. Żyje wokół siebie. Wszystkie pieniądze, które zarabia, może przeznaczyć dla siebie, czas ma dla siebie, humory jakie ma, fochy jakie ma, po prostu tylko na sobie samym to się odbija. A gdy wchodzimy w relację małżeńską, w relację przymierza małżeńskiego, dwie różne osoby zaczynają zmagać się poprzez ścieranie, szlifowanie. Czyli to jest normalne, że w małżeństwie nie ma nigdy nic stałego, tylko nieustannie, to tak jak widzicie, jak drzewo gdzieś się piłuje, to wióry lecą, to w małżeństwie też te wióry w jakiś sposób muszą lecieć. Nie musi to być aż coś takiego strasznego, ale to jest normalne, że małżeństwo doświadcza tego szlifowania. Czyli od razu trzeba wyjść, gdy myśli się o małżeństwie, to nie o takiej idylli, sielance, że nie będzie tam napięć. Napięcia w każdym małżeństwie są naturalne, normalne. I to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie zmienia faktu, że te małżeństwa będą, te napięcia będą. Czyli relacja małżeńska jest relacją wymagającą, bo dochodzi do szlifowania, obrabiania. I sobie tak myślę, Bóg chce nas mieć doskonałych, więc musi nas obrobić, wyszlifować. Więc co robi? Daje nam współmałżonka. I tym, kto nas szlifuje, to właśnie jest ten współmałżonek. Naprawdę. Bóg używa ludzi do tego, by nas kształtować. I daje nam tę najbliższą osobę, nam, współmałżonka, i daje jej ten niezwykły dar szlifowania. I my siebie nawzajem w małżeństwach szlifujemy, obrabiamy. To jest wyzwanie. Jeśli w małżeństwie było oczekiwało się tylko samych miłych, słodkich rzeczy, no to później przychodzi rozczarowanie, że to nie jest tak miłe i słodkie. Małżeństwo ma wszystkie odcienie kolorów, wszystkie barwy, wszystkie nuty, wszystkie smaki, czyli w małżeństwie, w dobrym małżeństwie jest wszystko. W tym roku z żoną świętowaliśmy 30 lat naszego małżeństwa. Z jednej strony dużo, a z drugiej strony, jak siebie porównałem do stażu małżeńskiego, nie wiem, czy wiecie, najdłuższy staż małżeński. Ile? Nagroda się należy. 91 lat. 91 lat stażu małżeńskiego miało małżeństwo mieszkające w Wielkiej Brytanii. On zmarł mając lat 111. Zawarli związek małżeński, kiedy on miał 20 lat, ona 13. To była para Hindusów, więc 13-latka to już była kobieta do małżeństwa. Przeżyli razem 91 lat. Można? Okazuje się, że można. Nie wiem, wyszlifowali się chyba, byli tak gładko szlifowani przez te 90 lat. Mi wystarczy moje 30 lat szlifowania, więc mogę stwierdzić, że jeszcze trochę tego szlifowania zostało. Widocznie Pan Bóg coś jeszcze musi obrobić nas, w nas. I chcę powiedzieć, że małżeństwo dla każdego z nas było wyzwaniem. Weszliśmy w związek małżeński jako ludzie wierzący, kochający Pana Boga. Mi się wydawało, że już całą literaturę obczytałem, więc wszystko będzie cudownie i wspaniale. A później okazało się, że jest tyle wyzwań i tyle rozczarowań, że małżeństwo to była różnego rodzaju sinusoida, wzloty, upadki, zmagania, wyzwania. I po tych 30 latach chcę powiedzieć, że Biblia mówi prawdę, że kto znalazł żonę, to skarb znalazł, ale Biblia też stawia jakby trzeźwo ten realizm życia, że nasze codzienne życie to różnego rodzaju góry i doliny, nieustanne zmagania. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że nie ma innego fundamentu prawdziwego, na którym można budować, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyli nawet jeśli budujemy na Jezusie Chrystusie, można budować na innych fundamentach. Ludzie, którzy nie podążają za Chrystusem, budują na innym fundamencie swoje małżeństwo. Człowiek wierzący jest powołany do tego, żeby budować na fundamencie Chrystusa. Ale można budować na swoim fundamencie, na innych wartościach, na innych jakichś ideach. Człowiek wierzący jest powołany do tego, by wchodzić w relacje z kim? Z osobą wierzącą, tak? Żeby to był ten wspólny fundament. To jest jeden z takich kluczowych warunków, który też coraz częściej młodzi ludzie zaniedbują. Na takiej zasadzie, że no, może uda nam się, spróbujmy. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że co ma wspólnego ciemność ze światłością? To jest wyzwanie, abyśmy wchodzili w relacje z osobą, która ma podobny system wartości, podobny świat. Bo jak inaczej znaleźć ten wspólny fundament? Czyli na tym fundamencie budujemy. On mówi w ten sposób. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Czyli każdy z nas, nawet jeśli nie mamy skończonej szkoły budowlanej, jest budowniczym. Budujemy swoje życie. Tylko każdy z nas może używać różnych elementów do budowania. Na różne sposoby można budować swoje życie małżeńskie. Wiecie, naiwnością jest sądzić, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi i gdy się pobieramy, to nasze małżeństwo tylko przez to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, będzie się dobrze układało. Gdy apostoł i Piotr, i Paweł mówią o relacji z Bogiem, mówią o wkorzenieniu, o wkorzenianiu czy o sprawowaniu zbawienia, tak? Że to jest coś, co nieustannie powinno być sprawowane, nasze zbawienie. Relacja małżeńska też powinna być nieustannie sprawowana. Wyobraźcie sobie taką młodą parę. Wiem, że tutaj w czerwcu braliście ślub, tak? Coś sobie ślubowaliście. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że nie opuszczę ciebie aż do śmierci. Zobaczcie, ślubuje się, czyli zobowiązuje się do tego, że to małżeństwo będzie pielęgnowane, że będzie dbałość, że będę tobie wierny, będę tobie wierna, że będziemy siebie szanowali, że będziemy siebie kochali. Podejmujemy się zobowiązań, tylko łatwo o tych zobowiązaniach później już po jakimś czasie zapomnieć. My budujemy, jesteśmy budowniczymi. Ważna rzecz, nie ślubujemy emocji. Zwróciliście uwagę? Ślubujemy miłość, ale nie emocje, że zawsze będę w uniesieniu i zawsze będę miał humor dla ciebie. Fajnie byłoby mieć zawsze nastrój, ale nasze nastroje, nasze emocje, humory podlegają różnego rodzaju zmianom. Natomiast ślubujemy miłość jako naszą decyzję, jako postawę, jako zobowiązanie. Miłość ma różne odcienia. Słyszeliście o miłości fileo, tak? To jest bardziej przyjaźń. W małżeństwie dużą rolę odgrywa właśnie przyjaźń. A szczególnie w późniejszym okresie, kiedy ta miłość chemiczna, miłość zauroczenia, ona ustępuje i przychodzi twardy realizm i wtedy patrzymy, kogo poślubiliśmy. Czy to ty, tak? Czy nadal ty jesteś ten, którego poślubiłam? Czy jesteś nadal tą samą kobietą? Przychodzi to takie trzeźwe myślenie albo rozczarowanie, kogo poślubiło się, tak? Widziały gały, co brały, niektórzy mówią, tylko okazuje się, że patrzymy i nie widzimy. Dlatego to jest wyzwanie, że jesteśmy powołani do miłości. W małżeństwie się zobowiązujemy do miłości, do tej postawy. Dlatego Biblia większą rolę właśnie przypisuje postawom człowieka. i zobowiązujemy się do kochania, czyli aktywnego, miłość czynna jest w działaniu, czyli zobowiązujemy się do działania na rzecz dobra współmałżonka. Ale pamiętajmy, że on będzie tą szlifierką naszą. Więc nawet jeśli działamy, są różnego rodzaju napięcia i tarcia. Miłość jest wymagająca, jest miłość typu eros. Eros to jest miłość nie tylko seksualna, ale jest to miłość jako namiętność. Pieśń nad pieśniami pięknie mówi, że miłość silniejsza jest niż śmierć. Wielkie wody nie ugaszą miłości. A ile razy to słyszymy? Ja przynajmniej słyszę w relacjach od różnych osób. Nienawidzę ciebie, mam ciebie dosyć. A wcześniej to było ślubowanie miłości. Ja wiem, że to emocje mówią. A wiecie, emocje, w gniewie człowiek wygaduje różne głupie rzeczy. Dlatego gniew jest złym doradcą. Dlatego w gniewie lepiej się zamknąć w swojej komorze i ten swój gniew przed Bogiem wylać. Bóg się nie obrazi na nas. Współmałżonek może się obrazić. Bóg się nie obrazi, bo jest ponad to. Wie, że czasami ten gniew nas zalewa, a później przyjdzie trzeźwe myślenie. Dlatego w gniewie nie warto nic konkretnego robić, działać, bo gniewy można zniszczyć. Miłość eros jest też potrzebna w relacji małżeńskiej do budowania tej namiętności, seksualności, do usługiwania sobie darem seksualności. To jest jakby odrębny, duży temat, często zaniedbywany, ale jesteśmy powołani. Jeśli usługujemy sobie w małżeństwie, to mężczyźni w kontekście daru seksualności usługują kobietom, kobiety usługują mężczyznom. Nie wymuszamy, nie uciekamy, usługujemy sobie nawzajem. Jesteśmy powołani do tego, by być dla siebie błogosławieństwem także w tej sferze eros, w sferze seksualności, by być błogosławieństwem w tej sferze fileo, przyjaźni, mieć kogoś, na kim rzeczywiście można się oprzeć. Myślę, że to jest marzenie każdego mężczyzny, mieć przyjaciela w żonie. I odwrotnie, każdej żony, żeby mój mąż był przyjacielem, nie przyjaciółką. To też ważne rozróżnienie. Z przyjaciółką można gadać długo, pić kawę. Z facetami rzadko można tak długo gadać i gadać. Tak? Raczej mężczyźni, raczej, bo nie wszyscy, niektórzy lubią dużo gadać. Ale też nie można traktować drugiej osoby, płci przeciwnej, jako tej osoby, która ma takie same potrzeby i oczekiwania. Ona ma nieco inne potrzeby i oczekiwania. Ale jest też ten wymiar miłości, agape. Jest to wymiar miłości, który przekracza jakby te inne wymiary. Wymiar miłości fileo, eros. O miłości agape apostoł Paweł wprowadza to słowo wywodząc od Boga, że Bóg nas umiłował taką miłością pomimo. Czyli miłość agape to jest miłość pomimo. Pomimo tego, że jestem czasami może złośliwy wobec swojej żony, ona mnie kocha. Pomimo tego, że może nie zawsze słyszę, co do mnie mówi, a wiecie, mężowie słyszą, ale nie słuchają, ale nie słyszą. Tak? Często co żony mówią, posprzątaj, przynieś, zrób to. Mąż gdzieś te dźwięki przyjmuje, ale nie zapadają głęboko. Ja przynajmniej co najmniej z 10 razy muszę usłyszeć to samo, żeby wkręcić żarówkę. Tak? Niektórzy tak mają. Ale miłość agape jest miłością pomimo. Pomimo tego, że ktoś nie spełnia moich oczekiwań, pomimo tego, że ktoś mnie zranił, pomimo tego, że gdzieś jestem rozczarowany, miłość agape jest typem miłości od Boga, Bożej takiej miłości. Bóg nas kocha pomimo. Zobaczcie, któż z nas nie zawiódł Boga? Pan Jezus w takim kiedyś fajnym gronie się znalazł, święci, i powiedział tak: kto z was bez winy, niech rzuci kamieniem. Wiecie, wszyscy jesteśmy tylko kruchym tworem. Ja bym chciał być taki fajny, dobry dla swojej żony, dla swoich dzieci, w kościele i tak dalej. Czasami staram się, czasami gorzej mi wychodzi, ale to nie jest tak, że zawsze jesteśmy super, że jesteśmy doskonali. Mamy swoje uchybienia, mamy swoje słabości, zmagamy się, a Bóg kocha nas pomimo. Bóg kocha nas pomimo. To jest piękne, bo dobrze wiedzieć, że apostoł Paweł napisał: nic nas nie oddzieli od miłości tej agapy, od miłości Bożej, od miłości Chrystusowej, żadnej głębokości, szerokości. Wiecie, gdyby Bóg kochał nas warunkowo, uzależniał swoją miłość od naszych poglądów, albo od naszych zachowań, albo od naszych emocji, to bylibyśmy biedni i pożałowania godni. Bóg kocha nas pomimo. I do takiej miłości wzywa nas w małżeństwie. Mężowie, miłujcie żony swoje właśnie pomimo. Albo kobiety, miłujcie swoich mężów pomimo. Pomimo tego, że ktoś z nas jest niedoskonały, pomimo tego, że popełniamy błędy, pomimo tego, że przychodzi rozczarowanie, jesteśmy powołani do tego, by kochać pomimo. To jest wielkie wyzwanie. Przypomnijcie sobie rozczarowanie czy ból zadany przez współmałżonka. Panowie, zraniły was wasze żony? Nie moja żona, nie wiem, czy ona ma taki dar, taką umiejętność, ale nieraz mnie zraniła. Zawsze chcę być twardy i oczywiście, że nie płaczę, ale serce mi krwawi, tak? Jak coś nie jest tak, jak ja bym chciał, a przecież ja wiem wszystko najlepiej, tak? I uważam, że po mojemu to zawsze najlepsze. I jak to nie jest, to serce mi krwawi. Ale ja też zdaję sobie sprawę i nieraz widziałem zasmucenie żony z powodu mojego postępowania. W małżeństwie musimy być przygotowani na to, że nieraz siebie zranimy i zasmucimy. Ale miłość agape, tę miłość, którą Bóg chce wlewać do naszych serc, chce, żebyśmy według tej miłości funkcjonowali, mieli taką postawę, to jest miłość pomimo. Czyli w relacji małżeńskiej Bóg wzywa nas do zasady nie oko za oko, ząb za ząb. Tak? Ty mi zrobiłaś krzywdę, powiedziałaś coś przykrego, więc ja znam twoje słabe punkty i oddam ci w dwójnasób tak, żeby ciebie zabolało. Znam ten etap, tak? Kiedy można się przerzucać w małżeństwie różnego rodzaju napięciami, zranieniami, kto komu dokopie. Ale w małżeństwie jesteśmy powołani do tego, by okazywać właśnie tę miłość agapę pomimo. Ktoś ciebie zrani, pomimo tego nie idź tym torem. Pomimo tego dalej kochaj swojego współmałżonka tak, patrząc na niego przez pryzmat krzyża, że Chrystus za niego zmarł. Więc to jest wyzwanie dla każdego z nas. Myślę, że w Kościele to jest niezwykłe wyzwanie. Kochać siebie, bo jesteśmy tak różni. Kochać siebie właśnie pomimo tych inności, innego stylu myślenia, funkcjonowania, postrzegania, działania, właśnie pomimo tak. I zobaczcie, ta miłość agape jest tego typu, że Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. A jeśli Bóg wzywa nas do takiej miłości i my mamy być miłością dla współmałżonka, to zobaczcie, jakbyśmy przeczytali ten hymn o miłości w ten sposób. Piotr jest cierpliwy, Piotr jest dobrotliwy, nie zazdrości, nie jest chełpliwy, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Piotr nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Piotr wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Miłość Piotra nie ustaje. Pomyślcie o sobie w ten sposób. Jeśli miłość taka jest, a my mamy być pełni Bożej miłości, to każdy z nas, Krzysztof, Michał, Łukasz, mamy taką miłością być dla współmałżonka. Nie gorszą, nie inną, ale taką. Zobaczcie, jak łatwo obniżamy poprzeczki właśnie w takim posługiwaniu sobie nawzajem. Bo ty mi coś powiedziałeś, bo ty coś zrobiłeś. Miłość taka jest, właśnie, która jest ponad. To jest miłość agape. I na tym fundamencie, którym jest Chrystus, każdy z nas buduje w różny sposób. Mamy różne okresy i tak dalej, ale każdy z nas buduje, używając różnych elementów. Można budować z siana, ze słomy. Jak miałem małe dzieci, to lubiłem czytać bajki i między innymi taką bajkę o trzech świnkach. Nie wiem, czy pamiętacie. Kto ma małe dzieci, to pamięta. Trzy świnki. Tak, jedna zbudowała domek tam ze słomy, czy tam siana, druga z drewna, trzecia w końcu z kamienia. Domek ze siana, z siana szybko wilk zdmuchnął. Z drewna to samo. Jaki dom, czyli jakie małżeństwo my budujemy? Zobaczcie, to jest wyzwanie. Każdy z nas musi jakby sam sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć, z jakich elementów ja buduję ten dom, swoje małżeństwo. Czy ono ma wymiar trwały, czy ma wymiar taki, że to jest ściana i ledwo się chwieje. Zobaczcie, nie zbudujemy domu czy małżeństwa opartego na emocjach. Mówi się tak, że kobiety raz w miesiącu mają trudny czas, napięcia. Tak? Mężczyźni, jak chcą być złośliwi wobec kobiet, to zawsze mogą zadać pytanie, czy masz okres, tak? Bo przychodzi napięcie i humory kobiety rosną. Ale czy faceci nie mają napięć? Ja bym powiedział, jeszcze częściej mają te swoje cykle, bo jeśli brać hormonalną linię, to kobieta raz w miesiącu miesiączkuje, tak? Czyli ten w drugiej połowie progesteron wzrasta i inny jakby humor się pojawia pod wpływem napięcia hormonalnego. Ale u mężczyzn, wiecie, jaki jest cykl? Chciałoby się, żeby ta była stała linia. Testosteron też ma to do siebie, że poziomy się zmieniają. I u mężczyzn taki cykl, może nie aż tak wyraźny, ale tak co 72 godziny, czyli co 3, co 4 dni ten cykl jest. Wzrasta napięcie, typowo seksualne u mężczyzn wzrasta napięcie. I niedźwiedź nierozładowany to napięcie nosi. I dlatego mężczyźni mają swoje humory też. Nie, mówię, nie aż tak widoczne jak u kobiet czasami, ale musimy rozumieć to, że te emocje są. One w dużej mierze są emocjami typu hormonalnego, ale też są emocje typu zawodowego. No jak ktoś w pracy nie przeżywa dobrych momentów, jest przygnębiony, typu osobistych kryzysów, są napięcia. Czyli emocje mogą niszczyć i jedną, i drugą stronę, i dlatego małżeństwa na emocjach nie budujemy. Czyli bądźmy też dla siebie też wyrozumiali, że wszyscy podlegamy emocjom, stanom emocjonalnym. I to się zdarza. To jest naturalne. Gorzej, jak emocje zaczynają władać nami. Apostoł Paweł, gdy mówi o jednej z emocji, ale to też jest i postawa, gniew. Niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Nawet gdy gniew przyjdzie, bo gniew czasami jest dobry, czasami bardzo pożądany, bo jak widzisz coś, co jest nieprawe, to powinieneś mieć na to gniew. Jeśli widzisz, że coś dzieje się niewłaściwego, niemoralnego, powinno w człowieku być gniew na to, bo gniew daje siłę. Ale gniew nie może nas unosić, nie może tylko kierować nami. Właśnie ten gniew powinien być poddany rozumowi. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem, żeby on nie zniszczył nas. Więc te nasze emocje powinniśmy poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Nie zbudujemy też małżeństwa na oczekiwaniach. Ja oczekiwam od swojej żony, że zawsze będzie uśmiechnięta, gotowa do seksu, zadowolona, miło nastawiona względem mnie. A okazało się, że taka nie była. I byłem rozczarowany, że taka nie jest, bo ja uważałem, że jak mnie kocha, to powinna być zawsze taka gotowa na spełnianie moich oczekiwań. Zobaczcie, nie zbudujemy małżeństwa też na oczekiwaniach, bo często nasze oczekiwania mogą być nierealne, niezdrowe. Często nasze oczekiwania mogą być wygórowane, nieadekwatne do tej osoby. Ja oczekiwałem od swojej żony, że będzie... Ja mam mamę, ma co prawda już 85 lat i strasznie jej trudno pogodzić się z tym, że ma 85 lat i nie może biegać, jak miała 40 czy 60 lat, bo by chciała tak biegać, tak? I ja byłem przyzwyczajony, że kobieta to jak coś weźmie w ręce, to od razu już szybko jej się robota pali w rękach. Jak sprząta, to ciach, ciach, 10 minut mieszkanie posprzątane. Moja mama była taka, tak energiczna, taka trochę ADHD-owa, ciągle zadowolona, wesoła. I ja oczekiwałem, że moja żona też taka będzie. I później w małżeństwie byłem rozczarowany, bo moja żona wszystko spokojnie, dokładnie. A ja robiłem wszystko zupełnie inaczej, bardziej jak moja mama. Szybko, ciach, ciach, żeby to było zrobione. Uważałem, że mieszkanie się odkurza w ciągu 10 minut, nie trzeba na to pół godziny. Oczekiwania moje były zupełnie inne. Małżeństwa nie zbudujemy też na niezdrowych oczekiwaniach. Czyli z jakich elementów budujemy naszą relację małżeńską? To jest ważne, że moje oczekiwania muszą być realistyczne, prawdziwe, muszą uwzględniać osobę. Okazało się, że jak robiliśmy z żoną testy, to ona ma zupełnie inną osobowość we wszystkim w stosunku do mnie. Więc cud, że żyjemy razem 30 lat i jesteśmy według mnie dobrym małżeństwem. Więc każdy z nas jest inny i trzeba dać wolność w tej inności. To zajęło nam trochę czasu, żeby nauczyć się tej inności. To, że ktoś jest inny, nie znaczy gorszy, nie znaczy lepszy. Jest po prostu inny. Ja musiałem się nauczyć, że to, że moja żona robi coś dłużej ode mnie, to nie znaczy, że jest gorsza. Przez długi czas dla mnie to było gorsze, bo sprzątanie pół godziny to jest góra, tak? Resztę można na kanapie poleżeć. A po co sprzątać pół dnia? Spojrzałem właśnie i dużo czasu mi zajęła ta inność. Ja sprzątam szafę, czy układam w szafie 5 minut, jest poukładane. Moja żona potrzebuje pół dnia, żeby było ładnie poukładane. No, dlatego mamy dwie szafy. I nie ma kłótni wtedy. Gdy mieliśmy jedną szafę, były napięcia. Mamy dwie szafy, nie ma napięć. Bardzo proszę, można? Można. I teraz nauczyliśmy się że ja przestałem swoją żonę krytykować, żona jest inna, a moja żona uwolniła się od tego, że nie zwraca mi uwagi, że ja muszę mieć tak super wszystko dokładnie jak ona. To jest jeden z elementów, by nauczyć się tej akceptacji inności. Na tym fundamencie, którym jest Chrystus, jak budujesz swoją relację. Gdy będziemy chcieli, żeby druga strona spełniała nasze oczekiwania, rozbijemy się. Gdy będziemy chcieli, by druga strona ciągle była emocjonalnie zadowolona, będziemy rozczarowani. Jeśli będziemy chcieli budować małżeństwo w ten sposób, by druga strona była taka jak my, zaczniemy zniewalać drugą osobę i też będziemy rozczarowani. Czyli ten element, na ile dajemy wolność współmałżonkowi, na ile go akceptujemy. Na ile akceptujesz swojego męża takim, jaki on jest, na ile akceptujesz swoją żonę. Pamiętajcie, że budujemy na fundamencie Chrystusa i każde w małżeństwie ma cel. Zmierzamy do celu, czyli mąż i żona zmierzamy do celu, by stać się podobnymi do Chrystusa. Ale każdy z nas na swój sposób jest inny. I moja żona w inny sposób jakby upodabnia się do Chrystusa, ja w inny sposób. Czyli cel jest ten sam, ale na i różne sposoby, bo jesteśmy inni. I według mnie to, z czym najczęściej się borykamy, to wyzwanie i ta trudność, że trudno nam zaakceptować inność. Mi zajęło to trochę lat. Nie wiem jak wam, ile się zmagacie, ale jesteśmy już jakby po tym etapie. W końcu do nas dotarła ta Boża prawda. Bóg cudem nam objawił, że każdy z nas jest inny i tak samo wartościowy. I nie musimy siebie nawzajem zmuszać do tego, by działać w podobny sposób. Ja sobie chętnie leżę na balkonie i opalam się, tak, a moja żona już posprzątałem w szafie, jakże moja żona chce sprzątać dalej w szafie, proszę bardzo. I już to mnie nie boli. Przez długi czas mnie bolało, a teraz mnie nie boli. Ale moją żonę też przestało boleć to, że ja sprzątam szafę w ciągu 10-15 minut. Wcześniej ją to bolało. Mówię ten przykład humorystycznie, bo boli nas to, że w małżeństwie ktoś robi coś inaczej i nas to drażni, denerwuje. Nie dajemy prawa współmałżonkowi do tego, by robił to po swojemu. Problem kuchni rozwiązaliśmy. Ja nie wchodzę do kuchni. A jak wchodzę, to w tym momencie, kiedy żona już zrobiła swoje, tak? Ewentualnie nauczyłem się robić w ten sposób, kiedy żona mnie poprosi o coś i powie, jak mam to zrobić, bo ja zawsze zrobię po swojemu. A jeśli jej się to nie będzie podobało, więc po co mam wchodzić i robić? Czyli nauczyłem się być posłuszny swojej żonie, żeby robić to tak, jak ona chce. A jak nie chce, to nie robię. Więc ludzie muszą się dotrzeć, dogadać, by nie walczyć ze sobą. Zobaczcie, że w małżeństwach bardzo często toczy się walka. Po co? Małżeństwa mają siebie wspierać, nie walczyć. Bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi mocami. Diabeł tylko ręce zaciera, jak widzi te walczące małżeństwa, kłócące się. Po co? Nie walczymy ze współmałżonkiem. Twój współmałżonek nie jest twoim wrogiem. A kim jest? darem. Jest darem od Pana Boga. I zobaczcie, tak powinniśmy patrzeć. To jest dar od Pana Boga. A jeśli to jest dar, to słuchajcie, to przyjmujemy jako dar. Traktujmy jako dar. Czyli nie zmuszajmy, żeby był podobny do nas, żeby tak samo czuł, tak samo myślał, tak samo przeżywał, tak samo się zachowywał. Musimy dać tę przestrzeń wolności, bo kobieta jest inna, mężczyzna jest inny, kobiety są różne, mężczyźni są różni, każdy z nas jest inny. Czyli dajemy tę przestrzeń wolności, bo szanujemy dar, bo traktujemy prawdziwie, że to jest dar od Boga, czyli to jest coś, co jest dobre, co jest najlepsze, to jest właśnie to ezer kenegdo, pomoc najbardziej odpowiednia. Jeśli to jest dar od Boga, powinniśmy szanować właśnie tę inność, tę różność i kochać tą miłością agapę, pomimo tego, że coś mi może się nie podobać. Dalej na tym fundamencie, którym jest Chrystus, nie da się budować bez nieustannego okazywania łaski i przebaczenia sobie. Wiecie, Słowo Boże mówi w ten sposób, że Bóg przebaczył nam, zanim myśmy Go o to prosili. Przebaczył nam wszystkie. Słuchajcie, w małżeństwie nie da się iść przez życie, gdy będzie jakieś zacietrzewienie, gdy nie będzie przebaczenia. Warunek taki konieczny do budowania bliskości ze sobą to jest nieustanne życie w przebaczeniu. Nie chodzi nawet już o samo przebaczenie, tylko o nieustanne okazywanie przebaczenia. Ile razy apostoł Piotr zapytał, mam przebaczyć? Zobaczcie, to jest wyzwanie. Ja rozumiem, że możemy siebie ranić. Nieraz zraniłem swoją żonę. Nieumyślnie, a czasami umyślnie. Wiecie, jak emocje człowieka poniosą, to łatwiej wtedy o tę zasadę oko za oko, ząb za ząb, niż o zasadę okazywania łaski. Ale przychodzi refleksja, jak mam zakończyć dzień. Warto sobie robić każdego wieczoru na zakończenie dnia taki rachunek sumienia. Może w naszych kręgach nie jest to popularne, ale myślę, że to jest dobra rzecz, zrobić taki rachunek sumienia na zakończenie dnia. Czy jest coś, co powinienem przed Bogiem wyznać? Czy jest ktoś, komu powinienem przebaczyć? Czy jest ktoś, kogo powinienem przeprosić? Wiecie, przed przerwą jeszcze powiem wam taką krótką historię. Kiedyś miałem taką sytuację z synem. Miał chyba wtedy z 15-16 lat. I ja w tym czasie, miały być niedługo moje urodziny. I to był też czas, kiedy ja przygotowywałem jakieś wykłady dla młodzieży na temat zagrożenia w sferze seksualności, w dużej mierze o pornografii. I wiecie, przygotowuję te wykłady tutaj, prezentacje robię i oderwałem się od tej prezentacji, wszedłem do pokoju syna, on siedział przy komputerze i wtedy coś szybko zamknął. Ja przygotowuję tę prezentację, jaka mi myśl przyszła? Słucha kazania, tak? I zacząłem jakby najeżdżać na niego, robić mu awanturę. I później co się okazało? On przygotowywał na moje urodziny album ze zdjęciami i nie chciał, żeby to było widoczne. Słuchajcie, tak mi było przykro. Oczywiście zjechałem go, awantura i tak dalej, umoralnianie i widziałem, jak zabiłem dosłownie jego ducha. I wieczorem przyszedłem, tak mi było z tym źle. tak mi było z tym przykro, że nie mogłem jakby pójść spać. Przyszedłem do niego do pokoju, wtedy przeprosiłem go, popłakaliśmy się, pomodliliśmy się, ale dla mnie to był duży cios, że tak mocno zraniłem swoje dziecko. I wtedy można nic nie zrobić, można zamknąć się w swojej dumie. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy właśnie w małżeństwie, w rodzinie okazywali sobie tę miłość agapę, żebyśmy przebaczali sobie nawzajem. To jest najlepsza rzecz, którą możesz ofiarować swojemu bliskiemu, swojej żonie, swojemu mężowi. Przebacz. Odpuść. Są rany zapieczone. Są rany takie, które gdzieś ciągną się całymi latami. Są rany niejako do szpiku kości zadane. Jeśli będziemy żyli w urazach, nie zbudujemy małżeństwa. Jeśli będziemy pielęgnowali ból, nie zbudujemy małżeństwa. Po prostu przebacz. Przebacz tak, jak Chrystus przebacza. Zobaczcie, mówiliśmy o patrzeniu na współmałżonka przez pryzmat krzyża. Przebacz jak Chrystus. Bez oczekiwania, bez żądania, po prostu przebacz. Bo wtedy przychodzi Boże błogosławieństwo. I wiem z doświadczenia wielu małżeństw, że dopóki nie przyjdzie przebaczenie, wtedy zawsze jest jakaś zadra, coś, co dzieli współmałżonków. Jest jakiś mur. Bóg chce, żeby w Chrystusie wszelki mur był zburzony. Po prostu przebacz. To jest najpiękniejszy dar, który możesz dać swojemu współmałżonkowi. Ten akt łaski, przebaczenia, przeproszenia. Kiedy możesz przeprosić i przebaczyć. To jest wyzwanie. I ja wiem, że dla wielu par to jest duże wyzwanie. Wiecie, jak słyszę czasami historie, kiedy przychodzą pary zagniewane na siebie, bo już na przykład to 2 lata nie są ze sobą, to 3 lata nie współżyją ze sobą, nie prowadzą gospodarstwa wspólnego, to rzeczywiście aż serce się kroi człowiekowi. Dlaczego czekać 2 lata z nieprzebaczeniem? Po co pielęgnować ból, złość, gniew? Po co? Po co dawać diabłu przystęp, by te siły ciemności karmiły się tym naszym bólem? Gdy wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Pan Bóg. Gdy milczymy, psalmista mówi, co się dzieje? Schną nasze kości. Ale gdy wyznajemy grzech, gdy przebaczamy, przychodzi życie. To życie ma przychodzić do mojego i Twojego małżeństwa. Pomodlimy się, by Boże życie przychodziło do naszych małżeństw. Jeśli trzeba, to jest to magiczne słowo przepraszam. Może Twój współmałżonek potrzebuje usłyszeć z Twoich ust tego słowa. Pomyśl o tym. Może czas przeprosić. Może czas przebaczyć. Myślę, że nie na darmo Bóg dzisiaj też chce tę wlewać miłość agapę do naszych serc. Byśmy burzyli wszelki mur w naszych relacjach. I Panie, o to chcemy Ciebie prosić. Ty przyszedłeś, aby prowadzić ku wolności, aby burzyć wszelkie mury. I Boże, dzisiaj też chcemy ogłaszać Twoją obecność i Twój pokój. A kiedy Ty przychodzisz, Panie, łamiesz wszelkie więzy. I Panie, chcemy wpuszczać Twoje światło do naszego życia małżeńskiego, by burzyć te wszelkie mury, by zająć też postawę przebaczenia. Panie, jeśli trzeba, proszę, dotknij serca. Pobudź, Boże, by wyszło to wyznanie. Ten akt skruchy, przebaczenia, przeproszenia, by przyszło też pojednanie, bo Ty przyszedłeś, aby dać nam życie, by wylewać błogosławieństwa do naszych małżeństw. Panie, by te rzeki wody żywej wylewały się na nasze małżeństwa. O to chcemy Ciebie prosić, byśmy prawdziwie jako małżeństwa byli obrazem miłości Chrystusowej. Byśmy byli takim widocznym znakiem dla tego świata, który tak bardzo tego potrzebuje, prawdziwej miłości. Że ona jest realna, że ona jest możliwa, bo Ty tak bardzo umiłowałeś. Panie, pobłogosław nasze małżeństwa, byśmy byli tymi naczyniami, do których zlewa się to Boże błogosławieństwo, Boża obecność. Abyśmy byli tymi, którzy podejmują decyzję usunąć wszelki mur niezgody, wszelki akt gniewu, wszelkie nieprzebaczenie, by przyszło Twoje przebaczenie, Twoja wolność, Twój pokój. Panie, poprowadź nas w tym. I Duchu Święty, dziękujemy Ci. Naprawdę Ci dziękujemy, że to Ty jesteś tym, który przekonuje, tym, który daje siły, tym, który prowadzi. Poprowadź nas, Panie, byśmy prawdziwie byli błogosławieństwem dla swojego współmałżonka, a przez to i błogosławieństwem dla swoich dzieci. Byśmy nie byli tylko obserwatorami słowa, ale wykonawcami, by przez to nasz Ojciec w niebie był uwielbiony. Chwała niech Ci będzie. Amen.